Andrzej Bajgus, dzień dobry. Opera i Filharmonia Podlaska świętuje pięciolecie. Czy ta największa i najdroższa instytucja kulturalna północno-wschodniej Polski spełnia nasze oczekiwania? Jaki wpływ wywiera na kulturę regionu? Czy powinna stawiać na ambitne, może wręcz awangardowe sztuki, czy jednak na popowe, jak chciał poprzedni dyrektor opery Disco Polo? Co dalej z akustyką głównej sali, parkingiem, festiwalem Halfway? Porozmawiamy o tym w wersji lokalnej z melomanami i ekspertami, a teraz posłuchajmy utworu z białostockiego musicalu Doktor Żywago. Ten utwór miał premierę w Polskim Radiu Białystok. To muzyka z białostockiego musicalu Doktor Żywago, z musicalu w Operze i Filharmonii Podlaskiej. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o pięcioleciu Opery Podlaskiej. W dyskusji udział wezmą recenzentka i muzykolog Magda Gajl.
Dzień dobry.
Socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku Katarzyna Niziołek.
Dzień dobry.
Damian Tanojewski, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
I Adam Klimiuk z Polskiego Radia Białystok.
Dzień dobry.
Zanim zaczniemy w tym gronie rozmawiać, posłuchajmy na początek opinii białostoczan, ale też osób przyjezdnych na temat właśnie Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Dla mnie zawsze to miejsce będzie się kojarzyło z sztuką przez duże S.
A jak wygląda ten budynek?
Na pewno porósł trochę zielenią bardziej niż był wcześniej. Wygląda bardzo nowocześnie. No ja lubię taki klimat betonu, połączenia ze szkłem, a tutaj te elementy grają największą rolę. I fajnie na pewno w lato, jak jest zazieleniony, bo no jak te wszystkie liście opadną, to trochę tak smutnawo wygląda.
Ponuro.
Ponuro. No zimowy schron, chyba że śnieżek ładnie przypruszy, to wtedy wygląda to całkiem ciekawie.
Myśli pan, że takie instytucje jak opera to są instytucje, które są niezbędne do życia?
Dla mnie tak, absolutnie. No, to jest taka atrakcja i urozmaicenie, żeby ludzie przyszli, doznali chwili takiego odlotu w sztukę, więc jak najbardziej instytucja potrzebna do życia nie tylko dla artystów, ale też dla widzów, bo na pewno każdy z przyjemnością tutaj powraca.
Stoimy przed wejściem, właściwie w otoczeniu przepięknych kolumn porośniętych już w tej chwili jesiennymi liśćmi. Ten budynek był rzeczywiście betonowy i taki dziwny w tym miejscu.
Bardzo dziwny, rzeczywiście. On budził kontrowersje. Doskonale pamiętam projekt profesora Budzyńskiego. Nie wszystkim się podobał, że trochę dziwny, trochę bunkier, że to takie zarzuty były. Ta przyroda nie bardzo chciała obrastać. Teraz, kiedy patrzymy w zmieniające się porę roku, a szczególnie teraz jesienią, kiedy mam te czerwone liście, to rzeczywiście jest magiczne, przecież to jest ulubione miejsce na sesje fotograficzne. To miejsce żyje i myślę, że profesor Budzyński stworzył miejsce, które rodzi się, jest trochę inne, a z każdym rokiem dojrzewa razem z nami, się zmienia. I to jest chyba atut tej opery. I widzimy, jak ona dojrzewa.
Czy podoba się budynek opery?
Pierwsze wrażenie bardzo dobre.
Tak? Jak wygląda?
Wygląda dobrze, czy ja po tych schodach iść tak do góry.
A skąd pani jesteście?
Z Lublina.
Specjalna wycieczka jakaś?
Tak. Do opery.
Do doktora Żywago?
Tak.
Z białostoczanami, ale też osobami przyjezdnymi rozmawiała Dorota Sokołowska. W dużej mierze, jak słyszeliśmy o budynku, jakie robi wrażenie, co się podoba. A jak państwo oceniają właśnie wpływ Opery i Filharmonii Podlaskiej? Mówimy przede wszystkim o tym budynku, o tej propozycji, ale też oczywiście przy ulicy Odeskiej, ale też o tym, co się dzieje przy Podleśnej. Pięciolecie opery to pretekst, dla którego się spotykamy. Magda Gajl.
Jeśli chodzi o wygląd budynku, to ten budynek mi się podoba. Rzeczywiście ten widok od Kalinowskiego ulicy to rzeczywiście robi wrażenie nieco gorsze. Ale no, na początku zbuntowałam się trochę przeciwko wyjściu poza architekturę tego wzgórza Świętej Magdaleny i tej cerkiewki, ale zorientowałam się, że to jest trochę nawiązanie do architektury teatru lalek. W związku z tym to jednak współgra i rzeczywiście jak się zieleni, to wygląda rzeczywiście magicznie i sama też miałam tam sesję fotograficzną, także jak najbardziej.
A jeśli chodzi o wpływ artystyczny, muzyczny na Białystok, na region i może też w szerszej skali?
Wpływ rzeczywiście widzę bardzo duży, ponieważ widzę po prostu, jak to jest wśród moich znajomych, którzy nie są melomanami, do filharmonii nie chodzili, natomiast na każdy spektakl przychodzą i dzielą się wrażeniami. Tak samo słuchają tych audycji naszych radiowych na temat premier, żeby wiedzieć, czy warto pójść, czy nie, kto będzie śpiewał i tak dalej. No i rzeczywiście dzieje się w Białymstoku.
Czy to też oznacza, że zaczęli chodzić również na koncerty przy ulicy Podleśnej, na koncerty filharmoniczne?
Raczej nie. Z tych moich znajomych, bo mam tutaj konkretne osoby i to kilka rodzin na myśli, to jednak tylko i wyłącznie opera. Bo jednak słowo opera jednak brzmi magicznie. Nawet jeżeli idą na musical, no to może sobie trochę nie zdają sprawy z tego, że to nie jest już takie wyjście do oper, jak to było w XIX wieku, czy na początku XX, ale jednak należy teraz do dobrego tonu pójście tam. Zresztą no, ludzie, którzy idą na spektakl na żywo, orientują się, że to jest zupełnie inne przeżycie niż pójść do kina i obejrzeć film. Chociaż poszukują trochę podobnych wrażeń. Może nie spodziewają się tej katarzis, jaką wnosiły tragedie greckie i właściwie chyba nie było takiego spektaklu, który rzeczywiście wnosiłby takie silne emocje. Ale też no, nie można oczekiwać po takiej młodziutkiej operze, jaką jest opera Podlaska, żeby od razu szokowała jak opera w Berlinie, czy chociażby nawet opera w Warszawie, tym Wockiem czy Wocekiem, gdzie była nagość i ten spektakl został zdjęty za poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości na przykład. Takie spektakle są, uważam, bardzo potrzebne. Niemniej jednak, no nie wiem, czy młoda opera może sobie na nie pozwolić.
Ale poniżej pewnego poziomu przyzwoitego bardzo tu nie schodzimy. Umówmy się, że te wszystkie przedstawienia, które były w operze, no, były bardzo przyzwoite. No, nie było jakiejś sztuki, z której bym wyszedł. Co prawda miałem chęć już ze Skrzypka na dachu wyjść w drugiej części, ale
dlaczego?
Bo nie wiem, byłem znudzony już maksymalnie tym przydługim spektaklem i widać było, że dyrektor wówczas Kolomowski, reżyser tego spektaklu, na pierwszą część miał pomysł, a w drugiej części już zabrakło koncepcji, być może dlatego, że już wiedział, że odejdzie. Już nie miał serca być może do tego spektaklu. To tak wyglądało. Ja chciałem wyjść, to rzadko mi się zdarza, bo zawsze jestem takim optymistą, niepoprawnym i zawsze myślę, że na koniec będzie jednak coś fajnego, że po tym czasie, kiedy jestem znudzony i się wiercę w fotelu, to jednak jakieś olśnienie to nastąpi. Nie nastąpiło.
Jest zgoda, jeśli chodzi o poziom artystyczny zarówno tych spektakli operowych przy Odeskiej i koncertów symfonicznych przy Podleśnej?
Tak, no zwłaszcza operowych, bo z koncertami filharmonicznymi przez ostatnich 5 lat, bo mówimy o 5-leciu, chociaż no właśnie filharmonia
i porównujemy operze, to z wcześniejszym okresem.
Powiedzmy. To jest filharmonia, to jest zarazem orkiestra opery i filharmonii podlaskiej, także oczywiście jest na dobrym poziomie, na przyzwoitym. Czasami są to koncerty rzeczywiście w poziomie bardzo wysokim. Rzadko mi się zdarzają takie koncerty, żebym poczuła się rzeczywiście taka bardzo wzruszona żeby te emocje były olbrzymie i żebym wyszła w jakimś takim wielkim zachwycie, ale no wychodzę powiedzmy sobie usatysfakcjonowana. A co do Skrzypka na dachu, to tak też uważałam to w ogóle za niedobry pomysł, by robić spektakl z tak nijaką scenografią, taki jakiś jakby ten spektakl był grany w jakimś pudełku, jakimś takim teatrze marionetkowym prawie, że no, po prostu rękę reżysera, który był lalkarzem, tutaj się wyczuwało.
Dorzućmy jeszcze takie wątki społeczne związane z operą, bo tutaj Magda Gajl wspomniała o tym, że opera jest obiektem naszych aspiracji. Rzeczywiście się snobujemy trochę na bycie w operze, na chodzenie do opery. Katarzyna Niziołek?
Na pewno, no taki jest mechanizm społeczny i sztuka, którą określamy czasami jeszcze wciąż sztuką wysoką, też taką funkcję spełnia, że poprzez nią realizujemy swoje aspiracje.
Chcemy być tam widziani, chcemy, żeby ludzie o tym mówili, że jesteśmy
tutaj
tam.
Pani Magda o tym zresztą powiedziała, że jest w dobrym tonie bycie na operze czy musicalu.
Zrobić sobie zdjęcie, nawet będąc młodą parą, czy też zauważyłem, nawet ludzie przyjeżdżają, żeby zrobić sobie zdjęcia samochodów, które potem niedługo będą potem sprzedawali. Na tle budynku opery.
Tak, no więc na pewno na te zjawiska też możemy spojrzeć w kategoriach wpływu tego miejsca i tej instytucji.
Ale czy mamy taki rzeczywisty poziom wpływu?
Właśnie do tego zmierzam, tak, że jeżeli mówimy o wpływie opery na środowisko lokalne, na społeczność miasta, na społeczność regionu, na kulturę, także na ekonomię, no to należałoby to zbadać, bo inaczej będziemy się poruszać w kręgu znajomych i w kręgu opinii bliskich, często naszym własnym. A takich badań brakuje, bo ostatnie badania uczestnictwa w kulturze, takie kompleksowe dotyczące regionu, były realizowane w 2012 roku, czyli akurat jak opera dopiero powstawała.
Czyli nic nie wiemy, jaki jest rzeczywisty
wpływ. Nawet dyrekcja opery czy samorząd jako ta instytucja, która finansuje operę, no nie mają takich podstaw, nie mają tego ugruntowania w badaniach, jakimi dysponują inne instytucje kultury. Jeśli chodzi o programowanie swoich działań, więc ja myślę, że po 5 latach to jest czas najwyższy, żeby sprawdzić, jak opera oddziaływuje na nas wszystkich.
Panie dyrektorze, będą takie badania? Planują państwo takie badania?
Bardzo chętnie, jeżeli tylko będzie taka możliwość, bardzo chętnie się zorientujemy, jakie są potrzeby, co cenią w nas melomani, nasi widzowie, czym jesteśmy w stanie ich zainteresować. Jakie mają uwagi? Ja myślę, że w tej chwili jedynym wyznacznikiem tak naprawdę tego, czy ta opera jest potrzebna i czy dobrze funkcjonuje, to jest ilość widzów, która nas odwiedziła, czyli te 810 tysięcy, które przez 5 lat uczestniczyło w różnego rodzaju widowiskach w Operze Filharmonii Podlaskiej, zainteresowanie chociażby ostatnią naszą megaprodukcją, czyli Doktorem Żywago, pełne sale, wszystko sprzedane i wszystko jedno, ile spektakli bym w tej chwili dołożył, to wszystkie spektakle są sprzedawane. Zresztą tak naprawdę 3 nasze ostatnie premiery, które zrealizowaliśmy, czyli Zemsta Nietoperza, Cyganeria i Doktor Żywago, pokazują, że jednak te spektrum działalności Opery Filharmonii Podlaskiej, ta różnorodność, którą prezentujemy u siebie, znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu naszych widzów. Oczywiście takie badania byłyby bardzo cenne, bo być może pokazałyby nam jakieś inne kierunki, gdzie możemy tą niszę wypełnić, ewentualnie współpracę z innymi jeszcze jednostkami, czy współprodukcje różnego rodzaju, które w tak bogatym w kulturę regionie bylibyśmy w stanie zrealizować za pomocą tej multifunkcjonalnej tak naprawdę instytucji, więc jak najbardziej jestem za tym. Myślę, że będziemy starali się słuchać przede wszystkim państwa, słuchać tego, co mówią melomani, co jest poruszane na foyer podczas antraktów i będziemy starali się wyciągać z tego wnioski i coraz bardziej udoskonalać tak naprawdę nasze funkcjonowanie i to, co jesteśmy w stanie państwu zaprezentować na scenie.
A jeśli chodzi o badania, to te 810 tysięcy uczestników, to ludzie, którzy przyszli wyłącznie na wydarzenia artystyczne, czy też na kongres, wschodni kongres gospodarczy, na galę fitness, na targi książki?
To są wszystkie wydarzenia, które są bądź organizowane, bądź współorganizowane przez Operę Filharmonię Podlaską.
Czyli niekoniecznie
tego typu
kulturalne.
Rzeczy, kongresy czy fitnessy nie są organizowane bezpośrednio przez
OIFP. I to nie było uwzględniane.
I te frekwencje wtedy nie są uwzględniane. Tylko i wyłącznie to, co jest tak naprawdę realizowane bądź współrealizowane przez naszą instytucję.
Co mówią melomani i o koncertach w Filharmonii przy ulicy Podleśnej? Czy to są wyłącznie pochwały, czy jednak też, tak jak słyszymy nieraz w recenzjach, twoich recenzjach niedzielnych, w podróżach po kulturze, to jednak są też narzekania na koncerty, na repertuar?
Szczerze mówiąc, to ja ostatnio akurat nie rozmawiałam. Rozmawiałam z jednym moim uczniem ze szkoły muzycznej na Podleśnej. No więc on na przykład podczas inauguracji roku artystycznego sezonu, on przeżył przy trzeciej symfonii Gustawa Mahlera katarsis. Czyli to, czego ja nie przeżyłam. Może jestem po prostu już za bardzo...
Zbyt dużo koncertów.
Zbyt dużo koncertów, ale też no, może jestem po prostu nastawiona na taki odbiór bardzo obiektywny. Ja bardzo się cieszę, jak czasami mogę przyjść na koncert i nie muszę go recenzować, bo wtedy się wyłączam i może mogę go odebrać chyba trochę inaczej. Natomiast no, jednak uczeń bardzo zdolny i bardzo muzykalny zgodził się z moimi zarzutami, ale akurat jemu... To nie przesłoniło tego całego obrazu, więc tutaj, że tak powiem, z radością zwrócę honor przy okazji tego spotkania. Natomiast ja jeszcze chciałabym, nie wiem, czy będziesz o to później pytał, więc na wszelki wypadek chciałabym powiedzieć, bo tutaj jak przed programem rozmawialiśmy z panem dyrektorem na temat tego, że nie wiadomo, jakie pieniądze zostaną przeznaczone przez miasto na następny sezon, czy uda mu się zrealizować wszystkie zamysły i projekty.
O tym będziemy rozmawiali przy okazji festiwalu Hafłę między innymi.
Aha. No, w każdym bądź razie mnie się marzy, żeby do Opery i Filharmonii Podlaskiej przyjeżdżały tłumy z innych miast, tak jak tutaj te panie z Lublina przyjechały na doktora Żywago, żebyśmy byli takim nosprem, bo na Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji przyjeżdża rzeczywiście mnóstwo ludzi. I oni tam mogą płacić 10 zł za bilet. I dzięki temu, że miasto dofinansowuje te bilety, to kwitnie życie w Katowicach. Hotele wypełniają się gośćmi. I sama byłam uczestnikiem takiej wycieczki kilkunastoosobowej, bo chciałam usłyszeć tę salę, jak ona brzmi. Więc ja bym absolutnie była za tym, błagałabym nasze władze, żeby uwzględniały to, że zainwestowane pieniądze teraz mogą się zwrócić po prostu wszystkim przedsiębiorcom. Tu będą ludzie kupować. No już nie będę rozwijać wątku, bo wiadomo, co się dzieje, kiedy miasto jest wielkie i się do niego zjeżdża cała Polska.
A wiem, że fundusze rekreacyjne niektórych firm właśnie w dużej mierze są przeznaczone na spektakle operowe, czyli właśnie wiele osób z różnych przedsiębiorstw, firm przybywa do opery, żeby oglądać spektakle. Jest to w ramach, jakby to też jest zapewnione przez firmę. Ale tu jest właśnie kolejne pytanie. Czy opera jako instytucja i Opera i Filharmonia Podlaska jako ten konkretny nasz przykład jest dla wszystkich? Katarzyna Niziołek, dla wszystkich mieszkańców? Czy powinna być dla wszystkich mieszkańców?
Potencjalnie jest dla wszystkich, ale też nie musi być dla wszystkich mieszkańców. Opera, to było słychać w tej sondzie, ma taką łatkę sztuki przez duże S, czyli właśnie sztuki wysokiej, tego terminu użyłam też wcześniej. I to można przypuszczać, że zniechęca część mieszkańców do tego, żeby do opery przyjść. A ta łatka bierze się z dwóch rzeczy. Przede wszystkim właśnie z barier finansowych. I to jest to, o czym pani Magda mówiła, że im tańsze bilety, tym większa szansa na to, że więcej ludzi przyjdzie. Około 100 zł za bilet to jest wciąż dość wysoko postawiona poprzeczka dla wielu ludzi. A druga rzecz to tak zwany kapitał kulturowy, czyli kompetencje, ale też nawyki związane z naszym byciem w kulturze, z naszym korzystaniem z kultury, uczestnictwem w kulturze. I tutaj też myślę, jest ogromna rola taka edukacyjna, związana z polityką dostępu przed operą. Ogromne zadanie, ogromna rola opery, żeby te nawyki, kształtowanie tych nawyków wspierać, budować.
Panie dyrektorze, jak wytłumaczyć ten paradoks? Zdaje się, że bilety rzeczywiście jak na Białystok i na region są dosyć drogie, a jednak też są wyprzedane na kilka miesięcy do przodu na różne spektakle operowe.
A ja chciałem jeszcze dołączyć tu jedno pytanie. Czy to prawda, bo rozmawialiśmy kilka razy na ten temat, że im więcej gracie, tym większe straty ponosicie?
Szanowni Państwo, tu są dwie rzeczy dość złożone. Jeżeli chodzi o ceny biletów i to, że te wszystkie bilety są wysprzedane, wydaje mi się, że odpowiednio skonfigurowane repertuar i spektakle, które prezentujemy Państwu na odpowiednim poziomie, w jakiś sposób niwelują tą barierę jednak ceny tego biletu. Też proszę pamiętać, że ta cena została skalkulowana nie tylko i wyłącznie w oparciu o czysto, że tak powiem, finansowe aspekty, jeżeli chodzi o księgowość, tylko proszę pamiętać, że na przykład w przypadku Nospru ta sala ma ponad 3000 miejsc, w związku z tym przychód z danego spektaklu jest zupełnie inny. W naszym przypadku jest to 750 miejsc, które musimy zapełnić. Jeżeli chodzi o pytanie pana redaktora, zbyt duża ilość zagrań w danym miesiącu powoduje wzrost kosztów danego spektaklu ze względu o ponadnormowe wynagrodzenia poszczególnych artystów. I w pewnym momencie spektakl staje się nieekonomiczny, jeżeli jest źle skonfigurowany, za dużo danych spektakli, za dużo koncertów symfonicznych na przykład jest w tym samym czasie, powoduje to, że na przykład ostatnie spektakle już generują tak wysokie koszty, że po prostu jest nieekonomiczne ich granie. Dlatego między innymi proszę zauważyć, że opera w pierwszym swoim roku działalności miała około 206 tysięcy widzów w ciągu jednego roku. W tej chwili ilość widzów to jest około 130 do 150 tysięcy i to co...
Rocznie.
Rocznie, tak, przepraszam. I to jest również to, co poruszaliśmy ostatnio z panią Kasią na panelu dyskusyjnym w niedzielę podczas urodzin opery, że tak naprawdę Tylko i wyłącznie odpowiednie skonfigurowanie tego wszystkiego daje nam możliwość realizowania statutowych celów Opery i Filharmonii Podlaskiej. My musimy tego widza zainteresować. Pierwsze, co jest konfigurowane, to jest zawsze sezon symfoniczny. On determinuje tak naprawdę ilość premier i ilość spektakli w danym miesiącu. Wiadomo, że każdy tak naprawdę koncert symfoniczny to jest swojego rodzaju premiera. Ci ludzie przygotowują przez cały tydzień każdy nowy program symfoniczny. Ciężko nad nim pracują i tych koncertów staramy się robić jak najwięcej. Jest to między 20 a 30 w ciągu sezonu artystycznego i dopiero w momencie, kiedy wyznaczam daty tak naprawdę koncertów symfonicznych, mogę sobie pozwolić na wyznaczenie poszczególnych spektakli na dużej scenie z tego względu, że nasza orkiestra to jest około 110 osób, chór ponad 60 i ja nie mam tak jak na przykład Mińsk, 180 osób, jeżeli chodzi o orkiestrę i mogę podzielić składy w taki sposób, że grać cztery koncerty symfoniczne w danym miesiącu, a jednocześnie grać w tym samym czasie swoje spektakle na dużej scenie, bo po prostu nie wystarcza mi muzyków w tej orkiestrze. Proszę pamiętać, że kiedyś, jak to było wszystko jeszcze konfigurowane, skład personalny Opery Filharmonii Podlaskiej był szacowany na około 330 etatów. W tej chwili jest tych etatów 274. Inne były założenia, kiedy ta opera tak naprawdę powstawała. Inna była, jak została otwarta z opery impresaryjnej. Przekształciliśmy się w operę w pełni produkcyjną. Też proszę pamiętać, że żeby zagospodarować scenę, która ma 16 metrów na otwarciu i taką niesamowitą głębię, przy konfigurowaniu poszczególnych przedstawień trzeba brać pod uwagę nie tylko i wyłącznie walory artystyczne, czyli muzyka i śpiew, które płyną ze sceny, ale również wszystkie kostiumy i dekoracje, bo tutaj, tak jak pan redaktor wspomniał, widza trzeba też czymś omamić, trzeba pokazać ten świat, tak jak w Doktorze Żywago. Dla mnie Doktor Żywago jest takim spektaklem, który przenosi widza w tamtą rzeczywistość. On jest o tyle fantastyczny, że jak się siedzi na tej widowni, to rzeczywiście się współuczestniczy w tych cudownych trójkątach, które tam tak jakby powstają, w tej miłości, w tej bitwie, we wszystkim. No to co ostatnio mówiłem też państwu, ja pierwszy raz widziałem, żeby na premierze moja dekoracja dostała brawa. No zazwyczaj dostawali artyści, a tutaj wjazd lokomotywy robi tak piorunujące wrażenie, że to jest po prostu ta magia, którą po 5 latach udało nam się w końcu osiągnąć.
No właśnie,
to jest kilkanaście premier, które zrealizowaliśmy.
To jest pytanie, jak to się stało, że dopiero po 5 latach ta scenografia tak rzeczywiście w pełni zagrała? Dlaczego dopiero teraz?
Szanowny panie redaktorze, to jest i tak bardzo szybko rozwijający się bobas. To jest 5-letni maluch, który nie dość, że bardzo szybko zaczął raczkować. Proszę pamiętać, że otwarcie obiektu 28 września 2012 roku było powiązane również z dwoma niesamowitymi premierami. To był Straszny Dwór, to były dwa koncerty Korczaka, dwa spektakle Korczaka następnego dnia i kolejna przekładka na Straszny Dwór. To była niesamowita praca ludzka, jednocześnie odbiory techniczne budynku, testowanie całej technologii, Straszny Dwór 12 tirów dekoracyjnych, Korczak 6 tirów dekoracyjnych, chłopaki pracujący po całych nocach, wszystkie ekipy techniczne, artyści, to było naprawdę niesamowite wyzwanie. Proszę zauważyć, że przez 5 lat, przecież w pierwszym roku działalności byliśmy na drugim miejscu w kraju, jeżeli chodzi o frekwencję. Przez 5 lat działalności ponad 800 tysięcy widzów. To jest dla mnie naprawdę niesamowity sukces i dla wszystkich ludzi, którzy pracują na rzecz opery i w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Dlaczego 5 lat? Bo proszę pamiętać, że w tym mieście nie było opery. Była filharmonia z cudowną orkiestrą, fantastycznym chórem i prowadziliśmy działalność przez prawie 60 lat, działalność typowo symfoniczną. A teraz nagle powstała opera, gdzie wszystkie ekipy techniczne przyszły do opery jako do swojej pierwszej pracy w operze. Oni nie pracowali wcześniej. Trzeba było poznać wszystkie możliwości techniczne tej sceny, trzeba było tak naprawdę zorientować, jakie mamy możliwości. Proszę pamiętać, że tak naprawdę od 2014 roku dopiero na scenie pojawiają się inni reżyserzy niż dyrektor, który wtedy akurat reżyserował wszystkie sztuki, które były na scenie.
To jest rzeczywiście duży gmach. Jest, zdaje się, jednym z największych pracodawców też w regionie. Przypomnijmy, koszt roczne utrzymania opery to 28 milionów złotych?
Tak jest szacowany budżet łącznie z amortyzacją, a jeżeli chodzi o wielkość tego gmachu, to tak jak pan redaktor wspomniał, 16 tysięcy metrów kwadratowych zapraszam na wycieczkę, trwało około 2,5 godziny ze mną.
28 milionów i właśnie myślę, że takie badania byłyby też o tyle ciekawe, zbadalibyśmy po pierwsze wpływ na cały region, na kulturę regionu, ale też 28 milionów, jak można byłoby je rozdysponować, gdyby podzielić je na inne instytucje kultury, czy też na inne organizacje pozarządowe. Myślę, że właśnie rzeczywiście, gdybyśmy poczekali na takie badania, to wiedzielibyśmy więcej.
Bardzo chętnie, tylko że tak jak pan redaktor wspomniał, jest to największy obiekt kulturalny w tym mieście i same rachunki za prąd wynoszą około 50 tysięcy złotych, w związku z tym to pokazuje jednak skalę.
Nie przeskoczy.
Przed 5 laty, kiedy otwierano tą operę i Filharmonię Podlaską przy Odeskiej, to były głosy na mieście od różnych osób zajmujących się kulturą, że opera pożre całą pulę pieniędzy na kulturę i innym już nie zostanie. to się okazało nieprawdą, bo...
Znaczy,
bo
wydaje mi się, że nie. Chociażby koprodukcja z Teatrem Lale, którą zrobiliśmy z panem dyrektorem Malinowskim, pokazała, że możemy produkować wspólnie sztuki bez żadnego uszczerbku, czy dla opery, czy dla Teatru Lale.
Jest też współpraca z Absurdem na przykład, oczywiście.
Oczywiście, z Litkiem chociażby to wszystko, co robimy, czyli wykorzystujemy nasze powierzchnie, pomagamy sprzętowo, staramy się wspierać przez cały czas jakieś nowe formy kulturalne, które powstają, czy ostatnio nawet w styczniu 2017 roku współpraca z Teatrem Papachema, który też miał u nas swoje sztuki, współpraca z Operą Narodową, przecież balet, który był wystawiany bodajże w 2015 roku na scenie Opery Filharmonii Podlaskiej. Myślę, że dalej będziemy w tym kierunku rozwijali naszą instytucję.
A jeżeli mogę jeszcze jeden temat poruszyć, bo powstanie Opery Przyrodeckiej zburzyło trochę ten rytm, do którego byli przyzwyczajeni melomani w Białymstoku, czyli co tydzień koncert na Podleśnej. I ten rytm został zaburzony i nawet to było widać na plakatach, bo na plakacie był napis Opera i Filharmonia Podlaska, gdzie opera była takimi wielkimi literami napisana Filharmonia takim małym druczkiem.
Jest dysproporcja. Była
dysproporcja i to było takie zaburzenie. I to każdy kolejny kierownik muzyczny, których tu w ciągu 5 lat było 4, a w zasadzie 5, próbowali jakoś to ułożyć, uporządkować i kiedy już dochodzili do jakichś efektów, to przechodzili następni i znowu musieli przez miesiąc, pierwsze 2 miesiące się zapoznać najpierw ze specyfiką tej instytucji, bo tak jak pan tu przed chwilą mówił, trzeba podzielić ten zespół na spektakle operowe, na musicale, na koncerty symfoniczne, więc to jest takie zamieszanie trochę i myślę, że to niezbyt dobrze wpływa też na poziom orkiestry, kiedy co roku mają nowego szefa.
Z jednej strony tak można wyciągać takie wnioski, ale z drugiej strony mają możliwość współpracy z starostanowymi dyrygentami, którzy wnoszą zupełnie inne rzeczy do ich pracy tak naprawdę. Tylko i wyłącznie ta orkiestra dlatego ma tak wysoki poziom, bo jednocześnie może grać koncerty symfoniczne, operowe, musicalowe i to jest perełka tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, bo zazwyczaj są orkiestry, które grają bądź operowo, bądź musicalowo, bądź symfonicznie. Tak multifunkcjonalne i tak naprawdę do orkiestry u nas w kraju państwo nie spotkają.
Kiedyś Marcin Nauczyń-Siołowski był tutaj jednym z najdłużej funkcjonujących dyrektorów.
14 lat bodajże.
Tak, a w tej chwili chyba mamy tu rekord w zupełnie inną stronę, bo po rok i do widzenia. W zasadzie ten dyrektor nie ma szansy na to, żeby samodzielnie stworzyć kierownik muzyczny nie ma szansy, żeby stworzyć samodzielnie całego sezonu, bo w zasadzie, kiedy przejmuje stery, to jeszcze musi zobowiązać poprzedniego kierownika wypełnić, po czym no jest zwalniany.
A tutaj akurat pana zaskoczy, bo akurat sezon artystyczny 2017-18 został w pełni skonfigurowany przez maestro Błaszczyka od samego początku do końca.
Ale też pewnie nie tak, jakby chciał to zrobić w 100%, ponieważ ci najlepsi artyści z górnej półki mają 2-letnie wyprzedzenie w swoich kalendarzach. Także no, rozmawiałem tu kiedyś z pewnym solistą, który przyjechał do nas w lutym, i opowiadał mi, jak wyglądały rozmowy z nim, więc był telefon z Opery Filharmonii Podlaskiej, czy ma pan może wolny termin w lutym? On mówi, tak, oczywiście, mam wolny termin, ale on myślał, że to będzie za rok, nie za 2 miesiące, ale akurat też się tak zdarzyło, że mógł przyjechać.
Ale to tylko i wyłącznie świadczy o tym, jak jesteśmy fantastyczną instytucją, że ci artyści się godzą na występowanie u nas tak naprawdę od ręki. Czyli atmosfera, którą stwarzamy jako Opera Filharmonia Podlaska, powoduje, że przyciągamy do siebie tak naprawdę tych, którzy są brani pod uwagę, jeżeli chodzi o występowanie w naszych przedsięwzięciach. I myślę, że to są osoby, których państwu się podobają i spełniają państwa oczekiwania.
Adam Kliniuk, wywołałeś dyrygenta Mirosława Jacka Błaszczyka. Właśnie on będzie kierownikiem muzycznym, czy właściwie już teraz
artystycznym.
To jest kierownik muzyczny, artystyczny, ale nie dyrektor artystyczny. Jaka jest różnica?
Różnica jest taka, że maestro Błaszczyk tak naprawdę jest odpowiedzialny za skonfigurowanie całego sezonu symfonicznego i dbanie o poziom zespołów artystycznych, jeżeli chodzi głównie o orkiestrę, konfigurowanie tak naprawdę wszystkich składów symfonicznych. Natomiast wiadomo, że sezon artystyczny 2017-18 został zaplanowany przeze mnie zgodnie z moim kontraktem. Dyrektor artystyczny tak naprawdę w tego typu jednostkach jest również odpowiedzialny za konfigurowanie całego sezonu artystycznego, czyli tak naprawdę wszystkiego, co się dzieje w danej instytucji. Natomiast tutaj jest ograniczona ta funkcja do działalności symfonicznej, współpracy z orkiestrą i pomocy tak naprawdę przy konfigurowaniu wszystkiego, co jest związane z muzykami orkiestry OIFP.
Chciałbym, żebyśmy teraz oddali głos właśnie profesorowi Błaszczykowi. I tutaj pytanie o różnicę pod względem akustyki. Ten temat wraca jak bumerang. Chciałbym, żebyśmy jeszcze krótko na ten temat porozmawiali. Różnica pod względem akustyki między salą przy Podleśnej a przy Odeskiej.
Tu musimy powiedzieć sobie prawdę, że to jest różnica dosyć spora. Bo tak jak broni się spektakl Doktor Żiwago, gdzie on jest nagłośniony i orkiestra jest nagłośniona i mikroporty mają soliści. Oczywiście to jest na najwyższym poziomie wyważone i to jest jakość bardzo dobra. Natomiast jeśli byśmy mieli zagrać akustycznie wszystko, jeśli chodzi o operę, to na pewno ta sala wymaga poprawki. To nie jest zabieg delikatny. Tutaj wchodzą w rachubę poważne środki finansowe.
Ale czy uważa pan, że to trzeba koniecznie zrobić? Czy możemy na przykład korzystać równolegle z tej sali przy ulicy Podleśnej i salę opery zostawić na...
To znaczy, tak czy tak, winny być dwie sale do dyspozycji opery. Powiem dlaczego. Nigdy, nawet akustyka teatru operowego w Warszawie, Opery Narodowej. Już nie mówię o operach krakowskich, gdzie też ta akustyka nie jest, mówiąc delikatnie, znakomita. Ona jest dobra, ale koncert symfoniczny to jest spotkanie, i to bliskie spotkanie, melomana z muzyką, z muzykami, z instrumentami. Ta bliskość powoduje, że inny jest odbiór tej muzyki symfonicznej. Ona była pisana do odpowiednich sal. Opera wymaga odpowiedniej muszli akustycznej, żeby orkiestra rozpoczęła koncert tam, gdzie zazwyczaj śpiewają soliści i śpiewa chór. Więc wysokość gmachu opery powoduje, że ten dźwięk, czy chce, czy nie chce, on ucieka. I tracimy masę wrażeń akustycznych, które powinniśmy mieć. Jeżeli my chcemy usłyszeć fortissimo, to chcemy usłyszeć takie, jakie powinno być w bardzo dobrej sali, ale koncertowej, nie operowej.
Mówiąc z punktu widzenia odbiorcy.
Jeżeli orkiestra zagra fortissimo w operze, obojętnie czy to będzie już z parawanem akustycznym, ten dźwięk będzie uciekał w górę. Meloman będzie miał wrażenie, że on słyszy pół potencjometru, ktoś przekręcił lub miał słuchawki na uszach. Stąd moja sugestia, że jednak w Białymstoku opera Filharmonia Podlaska powinny mieć dwie sceny muzyczne.
Tutaj właściwie są dwie kwestie. Panie dyrektorze, czy będą poprawki, jeśli chodzi o akustykę?
To znaczy, szanowni państwo, należy sobie jeszcze raz, po raz kolejny odpowiedzieć, że sala przy ulicy Odeskiej 1 jest to sala multifunkcjonalna i tak została zaprojektowana. Ona spełnia wszystkie parametry dźwiękowe, tylko w dolnych bądź w górnych granicach, jeżeli chodzi o dopuszczalność. I proszę pamiętać o tym, że... Tak zostało to skonfigurowane, że i opera, i filharmonia, i cała działalność imprezaryjna, musicalowa mieści się tak naprawdę w jednym miejscu. Opera i symfonia są to dwie dziedziny sztuki, które nie znoszą żadnych kompromisów. I tutaj maestro Błaszczyk właśnie to porusza, że dlatego sala na ulicy Podleśnej, która jest po remoncie, która jest przygotowana do działalności typowo symfonicznej, tutaj myślę, że pani Magda również przyzna mi rację, ona jest stworzona do działalności symfonicznej tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ulicę Odeskę, jeżeli chodzi o tamtą salę, te zabiegi, które mogliśmy zrobić, czyli konfigurowanie ekranów akustycznych czy mostu portalowego zgodnie z przeznaczeniami projektowymi, dokonaliśmy tego. Zmienić tej sali na taką, żeby ona mogła być salą symfoniczną typowo, nie da się w tej chwili zrobić tak, żeby ona mogła te wszystkie walory, o których mówi maestro Błaszczyk, przekazać melomanom, tak jak sala na ulicy Podleśnej. W przypadku opery rzeczywiście odpowiednie konfigurowanie sceny, czyli odpowiednie konfigurowanie dekoracji, wymogi do scenografów, żeby jednak solista miał odbicie, żeby soliści byli umiejscowieni w świetle okna portalowego, żeby kanał orkiestrowy był na odpowiednim poziomie. To, co jeszcze wprowadził maestro Klauza, jeżeli chodzi o odpowiednie puszki do podbicia skrzypiec, chociażby pierwszych czy pierwszych wiolonczel, powoduje, że to, co mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy.
Magda Gajl, Adam Klimiuk, wy często chodzicie na koncerty, słyszycie też głosy melomanów. Czy waszym zdaniem i zdaniem tychże melomanów te poprawki są wystarczające, jeśli chodzi o ulicę Odeską? Magda?
Ja raczej słyszę, że nie są wystarczające, chociaż ja w pewnym momencie chyba przestałam już zwracać uwagę na tę akustykę, ponieważ już jakby się do niej przyzwyczaiłam, ale nie ma, wydaje mi się, takich sytuacji, w których nie rozumiem, nie słyszę. Na przykład na doktor Żiwago to akurat nie jest dobry przykład, ponieważ był nagłośniony, a ja specjalnie spróbowałam pierwszego rzędu i tam 20 któregoś, żeby wiedzieć, jak to się słyszy. Natomiast musiałabym znowu powędrować, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo kiedyś rzeczywiście zwiedzałam różne balkony i na przykład najlepiej mi się chyba słuchało i patrzyło z pierwszego balkonu, z pierwszych
rzędów. Wskazówki dla tych, co słuchają. Tak. Adam Klimiuk?
Rzeczywiście z tą akustyką nie jest najlepiej i tu nie tylko fortissimo, ale to mezzopiano to słabo słychać, to przede wszystkim to jest problem przy odeskiej. I rzeczywiście tam niewielki skład to nie ma szans, żeby pokonać tę akustykę. Też nie wszyscy wokaliści dają radę w tej sali i widziałem, że wychodziła niektórym żyła na czoło. Bardzo się starali, naprawdę tu oni doceniają tę atmosferę, chcieliby jak najlepiej zrobić swoje, ale nie wszyscy dają radę pokonać akustykę tej sali.
Panie dyrektorze, krótka odpowiedź jeszcze.
To, co mówił tutaj pan redaktor Klimiuk. Tylko tak naprawdę duże głosy oporowe, które staramy się pozyskać, są w stanie przebić się z światła mostu portalowego przez kanał orkiestrowy, zaprezentować pełną tak naprawdę gamę i spektrum tego, co powinna nieść tak naprawdę dla naszych melomanów opera. To, co byliśmy w stanie zrobić, szanowni państwo, naprawdę zrobiliśmy. Kiedyś, jakby był grany Straszny Dwór i państwo pamiętają na przykład otwarcie okna portalowego na 12 metrów, ten dźwięk wtedy zniknął. Poszedł cały w komin sceniczny i nie było nic. W tej chwili okno portalowe jest otwierane maksymalnie do 7,5 metrów. Jest wtedy skonfigurowana odpowiednio dekoracja z tyłu i stąd ewentualnie rzeczywiście mogła się poprawić akustyka, ale więcej tak naprawdę, szanowni państwo, nie uzyskamy.
Ja myślę, że tu jeszcze wejdę w słowo, że tu generalnie być może został popełniony pewien błąd przy etapie projektowania, bo nikt nie dopilnował tej akustyki, bo nie było jednego inwestora. Generalnym inwestorem moim zdaniem to był Marcin Nałęcz-Niesiołowski, który od początku do końca tej inwestycji, no prawie, że do końca tu był.
Praktycznie tak.
Był, ale budowały operę trzy zarządy i w związku z tym nie było jednej osoby, która by była
tutaj będę troszeczkę bronił swoich zarządów z tego względu, że proszę pamiętać, że koncepcja była od początku taka sama, czyli multifunkcjonalny obiekt. Stąd między innymi taka konfiguracja ekranów akustycznych, które są nad widownią.
Powoli kończy się nam czas, więc ja jeszcze chciałem koniecznie zapytać o to, co dalej, bo panie dyrektorze, poprzedni dyrektor Roberto Skolmowski miał takie pomysły wybujałe, że oczywiście to kosztowało bardzo dużo, nawet kosztem dużego deficytu budżetowego, ale miałem wrażenie, że wtedy był jakiś taki pomysł i wizja, włącznie z operą Disco Polo, która jak się przywołuje ten temat, to budzi duże
kontrowersje. Mam ofertę na zrobienie oferty opery Disco Polo. Szczecin się do mnie ostatnio odezwał, więc jak państwo reflektują, tutaj zrobimy badania z panią Katarzyną, to myślę, że jeżeli będzie takie zainteresowanie, to jak najbardziej.
Na jest razie pan za tym, żeby było w Białymstoku?
Na razie Disco Polo tak na razie gości tylko i wyłącznie przed główną fasadą, gdzie są kręcone wszystkie możliwe teledyski, w tym, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki.
A nawet tytuł, lecimy na Szczecin może.
Tak, no tak bardzo, bardzo. I to się nazywa koncepcyjne myślenie, jeżeli chodzi o nasz region, nasze województwo.
Czyli nie wyklucza pan opery Disco Polo?
Nie, wykluczam i to w 100%. Okay, Disco Polo może być tylko i wyłącznie przed główną fasadą w przestrzeni publicznej, natomiast nigdy nie zagości w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
W jakim kierunku zmierza Opera i Filharmonia Podlaska? Czy na przykład wzorem innych instytucji, czy innych organizacji pozarządowych, niezależnych twórców, będą sięgali też państwo po lokalne tematy, tak jak na przykład Bieżeństwo, tak jak na przykład Antygona, czy raczej to będą wykupowane licencje na opery, musicale, operetki i własne produkcje znanych klasyków?
Każda instytucja kultury tak naprawdę w naszym mieście, w naszym regionie zajmuje się odpowiednią, że tak powiem, gałęzią kultury. W związku z tym opera zajmuje się głównie produkowaniem oper, symfonii, musicali. Jeżeli chodzi o opery, to przecież państwo doskonale wiedzą, że we wrześniu 2018 roku zagości na scenie Turandot, a w marcu mniej więcej 2019 Baron Cygański. I to są najbliższe plany Opery Filharmonii Podlaskiej. Natomiast tam, gdzie możemy, z tymi partnerami, którzy widzą w nas potencjał i chcą z nami współpracować, wszędzie tam staramy się być. Staramy się wspierać wszystko, co jest najwspanialsze w tym regionie, wszystkich twórców i ich zapraszamy do siebie do Opery Filharmonii Podlaskiej. W miarę możliwości logistycznych i budżetowych, jak najbardziej jesteśmy za tym, szanowny panie dyrektorze, Europejskie Centrum Sztuki. To mam w nazwie i jestem zobligowany do tego, żeby tak realizować misję Opery Filharmonii Podlaskiej.
Co dalej z festiwalem Halfway? Artur Mrozowski, który jest jedną z osób, która programuje ten festiwal, mówił, że jeśli we wrześniu, październiku nie będzie wiadomo, jak będzie finansowany, to nie ma to sensu.
A mamy październik i dopiero początek. W związku z tym jestem jeszcze w fazie rozmowy z Komisją Kultury Urzędu Miejskiego. Do 15 października mamy złożyć odpowiednie dokumenty, jeżeli chodzi o budżety naszych najbliższych przedsięwzięć na 2018 rok. Zobaczymy, jak się potoczą rozmowy, jeżeli chodzi o Urząd Miejski. A jeżeli nie, to będziemy szukali w takim razie środków w budżecie Urzędu Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy starali się te środki wygospodarować. Także mamy jeszcze trochę czasu, żeby to ewentualnie przemyśleć.
Myśli pan, że w październiku, w listopadzie będzie wszystko wiadomo? Żeby nie było tak jak w poprzednich latach, że marzec, kwiecień, czy nawet jeszcze później?
Powiedzmy, że w poprzednich latach, a konkretnie w tym roku, który powoli dobiega końca, zaistniał pewien konflikt komunikacyjny. O tak może bym to określił w taki sposób bardzo dyplomatyczny. Po prostu gdzieś coś nie zostało do końca domówione. Myślę, że w tym roku, skoro rozmowy już były prowadzone, bo miałem tą przyjemność, że zostałem zaproszony przez pana przewodniczącego Stawnickiego na Komisję Kultury we wrześniu i pierwsze rozmowy już się odbyły. Myślę, że jest duża szansa na dojście do konsensusu.
Ostatni wątek. Zdaje się, że będziemy mieli gdzie parkować.
Tak, Urząd Marszałkowski poczynił daleko posunięte kroki, jeżeli chodzi o parkingi, w związku z tym, że musicie państwo również wiedzieć, że Urząd Marszałkowski jest inwestorem i tak naprawdę podmiotem, który jest odpowiedzialny za zrealizowanie tych parkingów. Są po porozumieniu w tej chwili z Urzędem Miejskim. Jesteśmy w trakcie przejmowania gruntów pod powierzchnie parkingowe. Ostatnio miałem już również rozmowę z Biurem Inwestycji po to, żeby rozplanować te wszystkie miejsca parkingowe, które miałyby się pojawić naokoło opery, więc bądźmy dobrej myśli. Jest szansa, że te parkingi rzeczywiście w ustawowym terminie, czyli do końca września 2018 roku, powstaną.
Ale będą kosztem terenów zielonych od ulicy Kalinowskiego?
Nie będą kosztem terenów zielonych. Tak jak na ostatnim panelu dyskusyjnym też z panią Katarzyną rozmawialiśmy, byłaby to wielka szkoda, żeby te tereny od strony ulicy Kalinowskiego zostały zabudowane przez parkingi czy wysokopiętną zabudowę, z tego względu, że wtedy zaburzylibyśmy cały widok na naszą operę i całą koncepcję profesora Budzyńskiego, czyli wejście tak naprawdę opery w park, a parku na operę.
Dziękuję bardzo. W dyskusji w wersji lokalnej udział wzięli recenzentka i muzykolog Magda Gajl. Dziękuję. Socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku Katarzyna Niziołek.
Dziękuję.
Damian Tanajewski, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Dziękuję bardzo.
I Adam Klimiuk z Polskiego Radia Białymstok. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Andrzej Bajgus i posłuchajmy jeszcze Julii Pietruchy, która wystąpiła niedawno w operze.